Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
A gościem wywiadu wnet jest pan Waldemar Buda, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to zacznijmy może od krótkiego komentarza, bo tak naprawdę wszystkich naszych porankowych gości pytamy dzisiaj o decyzję z sądu. Sąd przystał na wniosek prokuratury. Chodzi oczywiście o zatrzymanie wiceministra Marcina Romanowskiego. Co pan myśli o tej sprawie?
No, widać, że to działanie ma charakter jednak ścigania opozycji, jakiejś zemsty. Bo jeżeli sprawa trwa już kilkanaście miesięcy, a kilka miesięcy pozostali świadkowie pozostają na wolności, to ja nie mam wątpliwości, że chodzi o to, żeby tutaj uniewierać posła Romanowskiego. Dokładając do tego okoliczności, że jest po operacji, no to wygląda to jakby zupełnie niehumanitarnie. Ale takie rzeczy wracają do ludzi, którzy je czynią. I ja jestem przekonany, że to wróci do tych ludzi, którzy o tym zadecydowali. Do pani sędzi, która nie ukrywała swoich poglądów wcześniej, toczyła boje również z ministrem Ziobro. To wszystko źle wygląda na polityczne zamówienie. Czy to się Polakom podoba? Nie sądzę. Nikt nie chciałby być tak traktowany, nawet najgorszego wroga bym tak nie traktował, jak dzisiaj próbuje swoimi instrumentami, narzędziami państwowymi Donald Tusk.
To teraz przejdźmy już do spraw na szczeblu unijnym, ale takich, które no, odbijają się tak naprawdę na kieszeniach wszystkich Polaków, a przynajmniej nieciekawą perspektywę tworzą przed nami. Mowa o umowie handlowej między państwami z grupy Mercosur, a właśnie Unią Europejską. Miał pan głośne wystąpienie w Parlamencie Europejskim. Mieliśmy wizytę szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Ameryce Południowej. Wynegocjowana umowa i co dalej?
No skrajnie niekorzystna umowa, trzeba to przyznać, chociaż nie znamy jej szczegółów. Proszę tutaj to zaznaczyć, że ja byłem w Komisji Europejskiej z kontrolą poselską. Nie wydano mi treści tej umowy, gdzie ona jest podpisana i nadal nie jest dostępna, więc my tylko podejrzewamy, czego można się w niej spodziewać. Niemiecki negocjator Ursula von der Leyen, pochodząca z Niemiec, parli do tej umowy nieprawdopodobnie. No wszystko za sprawą sytuacji ich gospodarki. Dzisiaj Niemcy od wielu lat są już w recesji, a wczoraj ogłoszono już definitywne zamykanie fabryk Volkswagena. Ratunkiem dla nich jest to, żeby próbować szukać nowych rynków zbytu właśnie w Ameryce Południowej i działają we własnym interesie, natomiast wbrew interesowi rolników europejskich. I to jest bardzo, bardzo niemądre działanie, ponieważ myśmy już to przechodzili. Otwieraliśmy fabryki, bo było taniej w Chinach. Dzisiaj się okazuje, że przejęli technologię i zalewają nas towarami wszelakimi. Volkswagen również ma problem ze sprzedażą swoich samochodów, właśnie produkowanych w Chinach. I dzisiaj chcą powtórzyć to samo. A z żywnością jest trochę trudniej niż z samochodami. To znaczy żywność powinna być europejska dla Europejczyków. Mhm. Dlatego, że jak przychodzą jakieś konflikty, wojny, a Ameryka Południowa nie jest stabilnym regionem, to może dojść do sytuacji, w której po pierwsze wyzbędziemy się swojej produkcji, a w momencie, w którym przyjdą trudne czasy, ta produkcja zagraniczna może do nas nie przypłynąć.
Panie ministrze, tylko powstaje takie pytanie też o trochę głębsze i może spróbujmy taką analizę tutaj zrobić, bo tylko mówienie i zarzucanie, że to jest zła Unia Europejska, która decyduje i to się dzieje obok nas, że to są złe Niemcy, no, które de facto prowadzą politykę zgodną z własnym interesem i tyle, czyli mają kryzys, jak rozumiem, w przemyśle motoryzacyjnym i starają się ten kryzys zażegnać. Wielokrotnie historycznie mieliśmy do czynienia z tym, że kryzys w niemieckiej gospodarce rykoszetem odbijał się na sytuacji w Polsce. Więc pytanie, z czego to wynika? Czy my nie mamy wystarczających elit? Nie wiem, mamy ziemie zachodnie, które są traktowane przez Niemców jak strefy wpływów do tej pory. Tak po prostu się dzieje. Mamy kwestię Odry, portu kontenerowego w Świnoujściu. Możemy wymieniać, prawda, w nieskończoność. No to dlaczego Polska nie potrafi zadbać o własny interes? No to nie tylko Polska. Dzisiaj to też Francja. Mamy wiele państw, w które bardzo mocno ta umowa z państwami z grupy Mercosur uderzy. No a to jest umowa, która leżała na stole ponad 20 lat, chyba nawet 25 lat.
Tak, Niemcy, pani Ursula von der Leyen wykorzystała sytuację upadku rządu francuskiego. On mocno protestował i to jest też siła europejska, w związku z tym tu mieliśmy poważnego sojusznika. Ale wszystko na to wskazuje, bo tak donoszą media niemieckie, że Donald Tusk dzisiaj prezentuje negatywną postawę do Mercosuru, ale tylko dzisiaj, ponieważ po wyborach prezydenckich ma się po prostu na to zgodzić i ponoć takie uzgodnienie jest między Ursulą von der Leyen a Donaldem Tuskiem. Ja bym się w ogóle nie zdziwił, że tak jest.
Na to wskazuje brak konkretnych działań, bo tu jeszcze przepraszam, że wejdę panu w zdanie, ale my faktycznie mamy tylko na poziomie deklaracji, że Polska się nie zgadza, ale nic konkretnego nie zostało zrobione. Moglibyśmy rozmawiać z dziewiątką bukaresztańską, namawiać poszczególne państwa, żeby zbudować tę mniejszość, ale na razie mamy tylko deklarację i niestety żadnych działań.
No oczywiście Donald Tusk nic w tej sprawie nie robi, bo później będzie musiał się z tego wycofać, więc to jest jasne, że nie chce zaawansować tych rozmów. Ale proszę pamiętać, że tu jeszcze jest kwestia innych krajów, które będą czytały tę umowę, które będą analizowały tę umowę. Mam nadzieję, że ona za chwilę będzie dostępna i dojdzie do głosowania i w Parlamencie Europejskim, i w Radzie. Tutaj oczywiście jest pewnego rodzaju oszustwo, że narusza się procedury. To powinna być umowa, która jest jednomyślnie przyjmowana, a jednak interpretacje przyjęto, że 3/5 i 65% populacji, ale to może jakby na nowo tę umowę zatrzymać. To znaczy, jeżeli będą sojusznicy, jeżeli Polska się nie wycofa, mam nadzieję, że to stanie na Radzie przed wyborami prezydenckimi. A dzisiaj już czytam, bo są takie doniesienia tutaj w Brukseli, bo właśnie tutaj jestem, że proszę sobie wyobrazić, że Komisja Europejska będzie te dokumenty tłumaczyła, uwaga, do lipca. Tłumaczyła i dopiero wtedy udostępni to na języki narodowe. Co to oznacza? Jest pewnie uzgodnienie takie między Donaldem Tuskiem a Ursulą von der Leyen, że do lipca umowa ma się nie pokazać. My mówimy, że jesteśmy przeciwko, a później ją pokażecie, przetłumaczą na język polski, a my ją przyjmiemy i zgodzimy się na nią. Fatalna perspektywa. Tu nie chodzi o to, że do nas bardzo dużo się eksportuje rzeczy z Ameryki Południowej, tylko że my dużo eksportujemy do Niemiec na przykład i w sytuacji, w której ta umowa idzie w życie, to tamten rynek zbytu nasz, europejski, zajmie po prostu produkcja Ameryki Południowej. Rolnictwo to jest jedyne miejsce, które dzisiaj stawia opór, bo cały przemysł już w zasadzie upada, ale rolnictwo stawia opór. Ono dzisiaj jeszcze w jakiejś kondycji jest, ale nie najlepszej. Natomiast po tej umowie będzie jeszcze gorszej, po prostu. Znowu o kilkanaście procent popsuje się rentowność, popsuje się rynki zbytu. To będzie pewien kamyczek kolejny do trudnych czasów rolnictwa.
To prawda i to ten wymiar gospodarczy, na którym my się jakby skupiamy, ale to jest kwestia tak naprawdę tego, że całe bezpieczeństwo żywnościowe będzie zagrożone, bo mamy łańcuchy dostaw, które mogą zostać zaburzone w każdej chwili. Mamy tak napiętą sytuację geopolityczną. Mieliśmy przykłady bodajże, nie wiem, w zeszłym roku jakichś rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym, prawda, które ostrzeliwały statki i to powodowało ogromne zaburzenia w łańcuchach dostaw, nawet które się odbijały w sytuacji na giełdzie. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tutaj pod znakiem zapytania stawiamy całe bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej, bo jeżeli się uzależnimy od państw, no de facto rządzonych przez dyktatorów w większości, to pod dużym, bo to jeden wymiar gospodarczy, że będzie drogo, że może jakościowo te produkty będą gorsze, ale nie, mało się mówi o tym, że w ogóle tych produktów może w pewnym momencie nie być.
No trzeba być idiotą, żeby tego nie rozumieć. Przechodziliśmy przez pandemię, przez wojnę, przez naruszenia łańcuchów dostaw, o których pani mówiła, takich lokalnych, które wpływały na cały świat. I w dzisiejszych czasach, gdzie mamy naprawdę burzliwe wody na wszystkich kontynentach, są konflikty, które mogą wybuchnąć z dnia na dzień. I może się okazać, że brakuje jakiegoś produktu, bo Europa już go nie produkuje, a skądś nie przypłynie najzwyczajniej w świecie, albo Ameryka Południowa będzie go dostarczała do Chin, bo tam lepiej za niego płacą. Bezpieczeństwo żywnościowe jest drugie po bezpieczeństwie militarnym, bezpieczeństwie zbrojeniowym, które powinniśmy w Europie utrzymać. Kto tego nie rozumie, jest politycznym idiotą.
I teraz, jak rozumiem, pan jako eurodeputowany, europoseł wydał takie prośby o to, aby te dokumenty były ujawnione i jak jakąś konkretną informację pan dostanie, to prośba znowu od nas i od słuchaczy Radia Wnet, aby nas pan o tym poinformował i abyśmy na bieżąco wiedzieli, co z tą umową się dzieje, bo to jest bardzo istotne. No to teraz może przejdźmy już do polskiej polityki. Mamy, to trochę to nazywam jakąś polityczną aferę związaną z drożyzną masła. To oczywiście trochę z jednej strony prześmiewcze, ale z drugiej strony no mamy bardzo bardzo wysokie ceny i koszty energii i właśnie koszty produktów. Między innymi to masło faktycznie w wielu miejscach kosztuje już ponad 10 zł. Proszę powiedzieć, czy widzi pan jakąś realną szansę na to, aby Polska wyszła z takiego impasu, z tej trudnej sytuacji, bo na to też nakłada się i kwestia Zielonego Ładu, te decyzje, które są w Parlamencie Europejskim. Jaka przyszłość jawi się przed Polską, jeżeli nie uda nam się wypracować jakichś nowych schematów? Czy w ogóle mamy jakieś narzędzia, aby podreperować tą sytuację?
No od roku rząd Donalda Tuska dolewa oliwy do ognia. To znaczy wcześniej mieliśmy dużą inflację, która została zaspokojona już w 2023 roku, ale wynikała z czynników zewnętrznych. Wynikała z wojny, wynikała przede wszystkim z podwyżki cen paliw, które były ściągane przez cały świat z Rosji. Natomiast dzisiaj mamy inflację wewnętrzną, to znaczy wywołaną przez działania pana premiera Donalda Tuska i tej ekipy. Jeżeli ktoś podnosi VAT przy schodzącej inflacji, podnieśli go w kwietniu, no to przecież oczywistym było, że ona wywoła podwyżkę cen żywności, wywoła inflację ogólną w całej gospodarce. Jeżeli ktoś podnosi ceny prądu, to musi wiedzieć, że podniesie inflację również innych produktów, każdej usługi, każdego produktu, który jest na półce, bo to jest część składowa produkcji albo nawet importu w większości produktów, jeśli nie wszystkich. W związku z tym my dzisiaj mamy inflację wywołaną na własne życzenie. Ja naprawdę uboleję nad tym, bo do tej pory walczyliśmy z inflacją zewnętrzną, a dzisiaj sami na siebie ściągamy własną inflację. I co to oznacza? Ubożenie najuboższych. To znaczy tych, oczywiście ten, który dzisiaj zarabia powyżej 12-14 tysięcy złotych na osobę w rodzinie, no to on w skali budżetu na żywność, na podstawowe produkty, na prąd wydaje stosunkowo mało. Natomiast ten, kto zarabia poniżej 3-4 tysięcy złotych, udział w budżecie jest największy. My znamy te czasy. Ta rozpiętość między bogatymi a biednymi do 2015 roku dramatycznie rosła. I dzisiaj znów idziemy w tym kierunku.
Pieniądze z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy, nic tutaj nie pomogą?
Nic nie pomogą, ponieważ jak widzimy, one są dysponowane zupełnie nietransparentnie do ludzi zaprzyjaźnionych z władzą. No, ostatni przykład jest taki, że kawiarnia byłego polityka Platformy, Małżonka, otrzymała na rozwój swojej kawiarni, podczas gdy konkurencja takich pieniędzy nie dostała. Czy to jest równe traktowanie osób na rynku? Nie jestem przekonany, czy to wzmocni naszą gospodarkę. To nie jest racjonalne wydatkowanie tych środków.
To teraz jeszcze na moment przejdźmy do polskiej polityki. Trochę taki lżejszy temat. Prezes Jarosław Kaczyński pojawił się na X-ie, to jest dawny Twitter. Czy to jest dobra strategia? Czego możemy się spodziewać? Część osób porównuje te pierwsze wpisy do działalności Donalda Trumpa też na Twitterze. Pamiętamy to jeszcze za czasów jego prezydentury. Jak pan ocenia taki pomysł kampanijny, bo to już się trochę wpisuje, prawda, w zbliżającą się kampanię?
No jakie to miało znaczenie, to można porównać w przekazach medialnych i interakcjach. Witam serdecznie Jarosława Kaczyńskiego na X-ie. Przebiło konwencję wielomilionową pana Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. To oznacza, że siła rażenia jest ogromna. To oznacza, że zaskoczyło to konkurencję. To oznacza, że ten bal za miliony, który w Gliwicach z fajerwerkami i z konfetti przygotowano, na nic posłużył. Nikogo nie przekonali, a jeszcze wyszło na to, że zamiast pomagać powodzianom, to pan Kierwiński się konwencją zajmował. To pan Nawrocki pomagał poszkodowanym po powodzi, a pan Kierwiński, który dziennie, jego ekipa bierze za to 75 tysięcy złotych, to trzeba przypominać. Ponad 70 tysięcy ekipa Kierwińskiego bierze za pomaganie powodzianom. Oni wówczas zajmowali się zabawą w Gliwicach, zabawą z konfetti. No tak to nie powinno wyglądać.
To już ostatnie pytanie, czy może takie porównanie, bo to wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i faktycznie Kamala Harris, za którą stały dużo większe pieniądze, ten budżet był nieporównywalnie większy, stały za nią też mainstreamowe media, czy tutaj, a jednak no, zwyciężył Donald Trump. Jakie przyczyny konkretne, teraz nie mamy na to czasu, ale pojawił się taki schemat, że no, Donald Trump jako człowiek z ludu za dużo mniejsze pieniądze, ale został wybrany, bo ten schemat no, takiego podejścia liberalnego i w gospodarce, i po kolei, prawda, w ideologii się wyczerpał. Czy w Polsce będziecie państwo też i Prawo i Sprawiedliwość chciałoby powtórzyć taki sukces i będzie się odnosiło w takiej narracji też no, do podobnych rzeczy, że tutaj jednak mamy dużo większe budżety, mamy też te główne media, które dzisiaj stoją za kandydatem Platformy Obywatelskiej, a po drugiej stronie jest, jak rozumiem, z dużo mniejszym budżetem, z dużo takim mniejszym może no, dzisiaj zapleczem mainstreamu kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
No, sytuacja wydaje się bardzo podobna. Dzisiaj Rafał Trzaskowski wychodzi, mówi bonjour i klaskają mu elity 5% w polskim społeczeństwie. A Karol Nawrocki jest z ludźmi, rozmawia o ludzkich problemach, o tym, co ich trapi, przejmuje się ceną prądu, a on mówi o picie, wino, bonjour. Znaczy to jest rzeczywiście oderwanie kompletne od rzeczywistości. Już dzisiaj, nie wiem, czy jak pani zerknie na Twitter, na X, ale też na inne portale, no to Rafala Kamala się mówi. Czyli nazywa się już pana Rafała Trzaskowskiego dokładnie tak jak Kamala Harris. Widać, że ten projekt jest bardzo, bardzo podobny. Ale też to, co się dzieje w tej sferze ideologicznej. Proszę zwrócić uwagę na to, no, tak skrajnie lewackiego i lewicowego kandydata na prezydenta nie było już dawno. To jest człowiek, który no, już walczył z krzyżem i z kościołami, to jest zupełnie oczywiste dla niego, ale to, że wspiera na przykład to ostatnie pokolenie, któremu dofinansował biuro w centrum Warszawy, które blokuje normalne ludziom funkcjonowanie w mieście, ale nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. A już dołożenie 150 tysięcy do muzeum QR, no to jest coś nieprawdopodobnego. No, czym się ten człowiek zajmuje? Nie zna problemów, jest oderwany od rzeczywistości. Myślę, że to się może skończyć nawet gorzej niż z Kamalą Harris, to znaczy on może przegrać zdecydowanie.
Może przegrać zdecydowanie, ale też pojawiają się głosy i to już będzie jedno z naszych ostatnich pytań. No bo cokolwiek by nie mówić, to jeszcze znowu nałóżmy kalkę na Stany Zjednoczone. No Donald Trump jest niezwykle charyzmatycznym i człowiekiem, wcześniej był biznesmenem, miał no, taką przeszłość, która sama też gdzieś się broni w tej sferze. No i powiedzmy, że też zaskarbiał sobie przychylność Amerykanów. Weźmy pod uwagę chociaż ten jeden z jego ostatnich kilkugodzinnych wywiadów u najpopularniejszego podcastera w Ameryce. To się samo broniło. Z drugiej strony mamy mało znanego kandydata, jednak kojarzonego bezpośrednio z Prawem i Sprawiedliwością, chociaż oczywiście no, na tym poziomie deklaratywnym jest to niezależny kandydat, ale nawet w ostatnich badaniach chyba większość respondentów wyborców Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziało, że to jest konkretnie kandydat Jarosława Kaczyńskiego. Czy to nie jest za mało?
No, myślę, że my do końca jeszcze Karola Nawrockiego nie poznaliśmy. W ciągu 2 tygodni kampanii on się zrównał z poparciem już praktycznie z Rafałem Trzaskowskim, co w przypadku nawet Andrzeja Dudy odbyło się dużo później. I zyskuje popularność, on musi budować rozpoznawalność. A że jest to osoba bardzo ciekawa, że jest to osoba bardzo czytana, że jest to osoba światła, to my się naprawdę szybko o tym przekonamy. Człowiek, który naprawdę na każdy temat ma bardzo szeroką wiedzę. Myślę, że wszystko przed nim. Rafał Trzaskiego wszyscy już znają. Wiemy, że nienawidzi wiary, wiemy, że nienawidzi kościoła, krzyży, wie, że Parada Równości dla niego jest świętem narodowym. Jeździł cały dzień 11 listopada po Warszawie i nie zauważył, że marsz 400 tysięcy po Warszawie idzie, marsz niepodległości. Karol Nawrocki dopiero będzie dawał się poznawać, dopiero będzie pokazywał swoje też oblicze programowe i będzie na tym zyskiwał. I Donald Tusk, chodzący smutny po Parku Sopockim, wie o tym, że będzie zyskiwał, może nasyłać służby, może atakować wszelkimi możliwymi sposobami, przegrają to.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości pan Waldemar Buda był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
I my także życzymy miłego dnia. Drodzy państwo, za kilka chwil rozmowa z Markiem Budziszem, ekspertem w Strategy and Future. I tutaj spojrzymy w kierunku Bliskiego Wschodu, konkretnie w kierunku Syrii, ale jeszcze odrobina muzyki i kolejny utwór niech wybierze dla państwa realizator Filip Kwiatkowski.